Wystarczyłoby tylko nakreślić pewne mechanizmy działania rosyjskich i białoruskich służb, pokazać polskim parlamentarzystom, jak tak naprawdę funkcjonują służby specjalne wschodnie, jak prowadzą operacje psychologiczno-informacyjne, że celem jest głęboka polaryzacja społeczeństwa polskiego.
tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Karolina Piekuła, witam Państwa na kanale TV Polska. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj polski nauczyciel akademicki, doktor, prezes Polskiego Stowarzystwa Geopolitycznego, pan Leszek Sykulski. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dzisiaj chcemy, nie będzie do uniknięcia poruszenia tematu jak najbardziej gorącego i burzliwego, czyli kwestii granicy polsko-białoruskiej, lecz z uwagi na pana, na to, że jest pan ekspertem w dziedzinie geopolityki, pragnę zapytać, jaki wpływ może mieć ta sytuacja właśnie na granicy, jaki może mieć kontekst globalny?
Ta sytuacja, którą obserwujemy obecnie od kilku miesięcy, czy to na granicy polsko-litewskiej, czy polsko-białoruskiej, jest tak naprawdę konsekwencją takiego procesu geopolitycznego, który nazywamy policentryzacją świata, czyli procesu odchodzenia od układu jednobiegunowego, gdzie mieliśmy jednego hegemona, jedno dominujące mocarstwo, które zajmowało się regulacjami w zakresie bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, pełniło rolę takiego, w cudzysłowie, żandarma światowego, i były to Stany Zjednoczone po roku 1991 na rzecz nowego porządku międzynarodowego, nowego ładu międzynarodowego, który się dopiero wykluwa, który się dopiero kształtuje, i ten układ nazywamy, czy ten proces nazywamy policentryzacją świata, dlatego że tworzą się różne regionalne potęgi, które wykuwają swoje strefy wpływów, które rywalizują o podział tego, można powiedzieć, takiego światowego tortu związanego ze strefami wpływów, z dostępami do szlaków handlowych, kontroli najważniejszych obszarów związanych chociażby z zasobami naturalnymi i tak dalej, i tak dalej. Zatem mamy koniec pauzy strategicznej, która tak naprawdę ten koniec został zapoczątkowany gdzieś w okolicy roku 2008, kiedy nastąpił ten kryzys na arenie międzynarodowej gospodarczy, kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, który miał swoje reperkusje w całym systemie światowej gospodarki, ale także to był ważny rok, który przypomniał nam, że realna siła, że polityka realna wcale się nie zakończyła, że nie nastąpił koniec historii zapowiadany przez Francisa Fukuyamę, ale mieliśmy do czynienia z wojną rosyjsko-gruzińską w sierpniu 2008 roku, która pokazała, że realna militarna siła jest czynnikiem, który w żaden sposób nie ustąpił z areny dziejów, i te sny o końcu historii, które śnili polscy politycy również, należy tak naprawdę odłożyć i przebudzić się i zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość, a ta rzeczywistość to tworzenie się nowego ładu międzynarodowego, wykuwania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. W przypadku Stanów Zjednoczonych widać, że przez ostatnie lata, że widać te próby jeszcze obrony liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, ale próby absolutnie, absolutnie zakończone niepowodzeniem, fiaskiem, czego chyba taką najlepszą ilustracją było wycofanie się w sierpniu tego roku wojsk amerykańskich z Afganistanu, najdłuższa wojna w historii tego państwa, i która zakończyła się porażką, która zakończyła się klęską. Myślę, że te obrazki z 15 sierpnia tego roku, kiedy talibowie zajęli Kabul, myślę, że są takim najlepszą kwintesencją i pokazaniem, że nie udała się ta liberalna hegemonia Stanów Zjednoczonych, nie udało się zapewnienie jej na dłuższy czas. Stany Zjednoczone zaczęły wycofywać się nie tylko z Afganistanu, także z Iraku, także z innych obszarów świata, szerzej także, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, także widać było to wycofywanie się już w ubiegłym roku w Syrii, co oczywiście niepokoi sojuszników amerykańskich, ponieważ od roku 2011 Waszyngton oficjalnie dokonał zwrotu ku Azji, czy też tak zwanego pivotu na Pacyfik, Stany Zjednoczone skoncentrowały swoją strategiczną uwagę na obszarze Indo-Pacyfiku. Głównie oczywiście Azja Wschodnia, Zachodni Pacyfik, To jest obszar rywalizacji chińsko-amerykańskiej i ta wzrastająca potęga Chin, zwłaszcza po przystąpieniu tego państwa do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, jest już na tyle to poważny rywal, że Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na zaangażowanie równomierne na taką samą projekcję siły, jak robiły to w latach 1991-2008. W związku z tym mamy do czynienia z różnego rodzaju konfliktami międzynarodowymi. Sojusznicy amerykańscy, tak jak mówię, wykorzystują jeszcze te ostatnie, można powiedzieć, tę ostatnią obecność amerykańską, chociażby na Bliskim Wschodzie, stąd rozpoczęta w 2015 roku wojna w Jemenie przez Arabię Saudyjską, to czy zapowiedzi na przykład uderzenia Izraela na Iran obecnie, no i oczywiście różnego rodzaju takie siłowe rozwiązywania konfliktów. W zeszłym roku byliśmy tego świadkami na południowym Kaukazie, konflikt o Górski Karabach między Azerbejdżanem a Armenią, który bardzo mocno uzmysłowił nie tylko ewolucję pola walki w przestrzeń walki, rolę bezzałogowców, ale także pokazał, że kolektywne systemy bezpieczeństwa często zawodzą już współcześnie i to regionalne potęgi były regulatorami tego konfliktu. Mam na myśli tutaj Republikę Turecką i Federację Rosyjską. Ten rozejm podpisany z 9 na 10 listopada 2020 roku pokazał, że no, te dwa państwa miały główną tak naprawdę tutaj rolę w doprowadzeniu no, z jednej strony do zwycięstwa Azerbejdżanu, bo to wsparcie Turcji, z drugiej strony mediator jako Rosja. Zatem w tej globalnej układance konflikt polsko-białoruski, czy ta konfrontacja na granicy Polski i Białorusi jest ściśle związana właśnie z tworzeniem się świata policentrycznego, w którym kształtują się także nowe podmioty, bo jesteśmy dzisiaj też świadkami pogłębiającej się integracji między Białorusią a Federacją Rosyjską i myślę, że takim przełomowym momentem w tej historii najnowszej relacji białorusko-rosyjskich były wybory prezydenckie w Republice Białoruś 9 sierpnia 2020 roku, które zakończyły się potężnymi protestami w całym kraju, na całej Białorusi. Polska wzięła bardzo aktywny udział we wspieraniu tej opozycji białoruskiej. No dość powiedzieć, że mnóstwo tych protestów było relacjonowanych i umawianych nawet na jednym z takich profili na Telegramie, w takim komunikatorze internetowym, który stworzył człowiek będący na terytorium Rzeczypospolitej, Białorusi, no, opozycjonista białoruski działający na terytorium Polski. Mówimy tutaj o kanale Nexta czy Niechta, jak to woli to czytać. I rzeczywiście Polska bardzo aktywnie włączyła się w te strajki, w te protesty, no właściwie w próbę wywołania kolorowej rewolucji, czy też rewolucji niezbrojnej, która usunęłaby Aleksandra Łukaszenkę z urzędu prezydenta Białorusi. To się nie powiodło. Natomiast te protesty pokazały Łukaszence, że nie ma alternatywy. Nie ma innej alternatywy niż Rosja. I nakładane sankcje kolejne na establishment skupiony wokół Łukaszenki, no tak naprawdę tylko stworzyły sytuację, pogłębiły sytuację bezalternatywności i skłoniły Aleksandra Łukaszenkę do, mimo dużych oporów, bo w ciągu ostatnich lat się bardzo mocno opierał przed podpisaniem 28 map drogowych integracji pogłębionej z Federacją Rosyjską, to jednak skłoniły go do podpisania i 4 listopada 2021 roku, w Dzień Jedności Narodowej, Święto Narodowe Federacji Rosyjskiej, tak na marginesie to rocznica wygnania Polaków z Kremla w 1612 roku, zostało podpisanych 28 map drogowych między Białorusią a Rosją. Sytuacja bardzo zła dla Polski, sytuacja bardzo zła w sensie geostrategicznym. Dziś mamy do czynienia będziemy mieli do czynienia z funkcjonowaniem państwa związkowego Rosji i Białorusi jako jednego organizmu. Myślę, że ta federalizacja, to pogłębienie jeszcze większe tej integracji obu państw będzie następowało, co będzie także wiązało się oczywiście z przerzutem wojsk rosyjskich na obszar Białorusi.
Panie doktorze, wspomniał Pan o globalnym, międzynarodowym nowym ładzie. Czy mógłby Pan tutaj tym podziale tortu światowego, czy mógłby Pan naszym widzom przybliżyć w skrócie, w kilku słowach właśnie, o co tak dokładnie jest z tym chodzi i czy tego dotyczy także projekt, w którym bierze Pan udział, strategia 4.0?
Jeżeli chodzi o kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, to jest on wynikiem no przede wszystkim wzrastającej potęgi Chin, ale nie tylko. Te aspiracje wielu regionalnych potęg, takich jak Federacja Rosyjska, Republika Turecka, ale także Izrael, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Indie, Japonia, możemy naprawdę wymieniać jeszcze więcej tych regionalnych potęg, które mają swoje aspiracje, te były przez długi czas uśpione, to znaczy ta liberalna hegemonia Stanów Zjednoczonych i pełnienie przez to państwo roli takiego globalnego dystrybutora dóbr publicznych było na tyle skuteczne, że właściwie można powiedzieć, że w pewien sposób tłumiło, tłamsiło te aspiracje regionalnych mocarstw. Dopiero ten kryzys 2008 roku z jednej strony, a z drugiej strony wzrastająca potęga Chin pokazały, że można prowadzić aktywną, asertywną politykę regionalną i kształtować swoje strefy wpływów. I myślę, że bardzo dobrym przykładem, który ilustruje ten proces, jest polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Republiki Tureckiej. Rządząca Turcją partia AKP prezydenta Recep'a Erdoğana w ciągu ostatnich lat pokazała, że Turcja stała się, pokazała, że Turcja ma wielkie nie tylko aspiracje do bycia regionalnym mocarstwem, ale ma ku temu jasne i bardzo skuteczne instrumenty. Jeśli zobaczymy na zaangażowanie się Republiki Tureckiej w konflikt w Syrii, w konflikt wewnętrzny w Libii, w konflikt z Grecją nie tylko o Cypr północny, ale także o złoża gazu we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, no to widzimy, że rzeczywiście Turcja zaczęła prowadzić politykę niezależną od NATO, niezależną od Stanów Zjednoczonych, mimo tego nieudanego zamachu stanu, puczu sprzed kilku lat. Tutaj zdecydowanie umocnił swoją władzę prezydent Erdoğan i prowadzi tę politykę niezwykle asertywną, co zresztą ta groźba wydalenia ambasadorów państw zachodnich z tego państwa pod pretekstem wtrącania się w wewnętrzne spory, chyba najlepszą ilustracją również jest takiej asertywności na niwie tej, powiedziałbym, ideologicznej. Rzeczywiście Turcja jest takim przykładem, ale nie tylko Turcja, także Federacja Rosyjska, która bardzo mocno rozwija swój potencjał chociażby w Arktyce i niewątpliwie to zaangażowanie w konflikt w pierwszej dekadzie XXI wieku w Gruzji, czy teraz wsparcie dla Białorusi, zacieśniająca się ta integracja obu państw, pokazuje, że Rosja prowadzi już bardzo swobodną politykę na arenie międzynarodowej i myślę, że te procesy bardzo mocno się pogłębią w okresie prezydentury Joe Bidena. O tyle, o ile jeszcze Donald Trump próbował, można powiedzieć, reanimować tę amerykańską hegemonię, ale mimo wszystko zdawał sobie sprawę, że ten punkt ciężkości przechodzi na Pacyfik, czy też na Indo-Pacyfik, to o tyle Joe Biden przyjął zupełnie inną strategię, nazywamy ją strategią offshore balancingu, czyli wiązania się z regionalnymi liderami, którzy mają wspólne interesy ze Stanami Zjednoczonymi i mogą pomóc w zahamowaniu wpływów państw, które Stany Zjednoczone uważają za wrogie. I to jest strategia bardzo niebezpieczna dla państwa polskiego, ponieważ widać po lipcowej wizycie Angeli Merkel, mówię o lipcu tego roku w Waszyngtonie, no właśnie, można powiedzieć, takie włączenie zielonego światła dla Niemiec, jeśli chodzi o regionalną hegemonię, a przynajmniej w zakresie gospodarczym i energetycznym. Tutaj te wspólne oświadczenie rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych z 21 lipca tego roku pokazuje, że Niemcy w tym partnerstwie strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi otrzymali pełną swobodę, jeśli chodzi o tak zwaną transformację energetyczną na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. No, jest to oczywiście próba odbudowy koncepcji, czy realizacji koncepcji Mitteleuropy, Europy Środkowej za pomocą instrumentów energetycznych, podporządkowania sobie gospodarek państw Europy Środkowej, no, przez właśnie bardzo szybką dekarbonizację, denuklearyzację, redystrybucję energii z Niemiec. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo niebezpieczne, ale widać, że Stany Zjednoczone układają się z poszczególnymi regionalnymi potęgami i te ostatnie wydarzenia na Indo-Pacyfiku, chociażby mówię tutaj o 15 września, stworzeniu takiego nowego sojuszu obronnego AUKUS, czy z końca września w wizycie liderów państw Quad, czyli Japonii, Australii i Indii, w Stanach Zjednoczonych, no też pokazuje, że Stany Zjednoczone przymierzają się do stworzenia takiego, no niektórzy nazywają komentatorzy to azjatyckim NATO, stworzenia takiego właśnie sojuszu polityczno-militarnego na wzór Sojuszu Północnoatlantyckiego, który miałby przeciwdziałać rozwojowi czy też rozszerzaniu stref wpływów przez Chińską Republikę Ludową. I te wszystkie zagrożenia w związku z tym także, że zaciera się granica między pokojem a wojną, że dzisiaj no, bardzo rzadko się zdarza, żeby jedno państwo wypowiadało oficjalnie wojnę w kontekście oczywiście prawa międzynarodowego. Ta konfrontacja między państwami, zwłaszcza w państwach cywilizacji informacyjnej, bardzo często toczy się poniżej progu wojny. Poniżej progu wojny, w związku z tym potrzebne są nowe narzędzia, są potrzebne nowe strategie odpowiedzi na te współczesne zagrożenia, na zmieniający się ład międzynarodowy. I taką zresztą odpowiedzią jest, czy też próbą odpowiedzi jest strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej, którą rozpoczęło Polskie Towarzystwo Geostrategiczne. Rozpoczęliśmy pracę nad tą strategią w maju 2020 roku. Zaraz po opublikowaniu najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego podpisanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, która naszym zdaniem, ta strategia oficjalna została podpisana 12 maja, ona w żaden sposób nie koresponduje z tymi najnowszymi wyzwaniami, z tymi najnowszymi trendami światowymi. No, tutaj dość powiedzieć, że w strategii państwowej nie posłużono się ani razu pojęciem racji stanu, natomiast wprowadzono zupełnie na siłę, nie wiadomo po co, perspektywę gender do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Uważamy, że takie postawienie sprawy, takie postawienie akcentów absolutnie nie koresponduje z wyzwaniami współczesności. To jest obywatelska strategia, którą podjęliśmy, taka zupełnie społeczna, oddolna. Postanowiliśmy, że na 3 maja 2022 roku przygotujemy takie dwa dokumenty, obywatelską strategię bezpieczeństwa narodowego oraz doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego. Naszym zdaniem jest wielkim skandalem, jest wielkim nieporozumieniem, jest wielkim zaniedbaniem brak takiego fundamentalnego dokumentu, który właśnie powinien się nazywać doktryna bezpieczeństwa informacyjnego. Wiemy, że Polska jest bardzo mocno narażona na różnego rodzaju operacje psychologiczno-informacyjne robione przez służby specjalne różnych państw, nie tylko rosyjskich, nie tylko Rosji, nie tylko Białorusi, także na przykład Niemiec. Ta problematyka kulturowa, suwerenności kulturowej, odporności na dywersję ideologiczną, na podmywanie tradycyjnych podstaw cywilizacji łacińskiej w Polsce, tradycyjnych wartości, chociażby instytucji rodziny, jest bardzo silna i to jest naszym zdaniem jedno z największych wyzwań, z którymi Polska musi sobie dzisiaj radzić. Podobnie zresztą jak brak systemu obrony cywilnej. No myślę, że te lockdowny z poprzedniego roku bardzo mocno pokazały i uzmysłowiły sporej części polskiego społeczeństwa, że Polska nie posiada systemu obrony cywilnej. Jeżeli mówiliśmy o tym już kilka lat temu i powoływaliśmy się na raporty Najwyższej Izby Kontroli, czy to z roku 2011, czy 2018, no to wiele osób bardzo lekko do tego podchodziło, natomiast no, poprzedni rok pokazał, jak bardzo istotne we współczesnych zagrożeniach jest funkcjonowanie efektywnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej, bo taki sztuczny podział na okres pokoju i okres wojny, czyli w czasie pokoju mamy ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe, a w okresie wojny mamy obronę cywilną, jest dzisiaj już absolutnie nieadekwatny. Należy zintegrować systemy przeznaczone na okres pokoju i okres wojny, bo nie będzie takiego jasnego rozróżnienia tej pokoju i wojny. Wcale nie musi być, bo te działania hybrydowe toczą się poniżej progu klasycznej wojny. No i oczywiście reforma sił zbrojnych, bardzo istotna. Uważamy, że należy wzmocnić zdolności manewrowe polskich jednostek. Uważamy, że należy przywrócić bazowe przeszkolenie powszechne, przeszkolenie wojskowe. Jesteśmy zwolennikami powszechnego dostępu do broni dla Polaków. No myślę, że ten przykład, że już w rękach Polaków jest kilkaset tysięcy broni rozdzielnego ładowania, broni palnej, którą można kupić bez zezwolenia i nie mamy do czynienia z żadnym wzrostem przestępczości z użyciem broni palnej, jasno pokazuje, że Polacy są społeczeństwem odpowiedzialnym, że Polacy mają, skoro mają prawo do życia, to powinni mieć również prawo do ochrony tego życia i nie ma absolutnie żadnych racjonalnych przesłanek, aby zabraniać Polakom zakupu broni centralnego zapłonu. Uważamy, że należy zreformować polskie służby specjalne, które są bardzo mocno nieefektywne i widać to zresztą po tym zaangażowaniu się państwa polskiego we wspieranie opozycji na Białorusi. Widać to było chociażby także w tak zwanej aferze respiratorowej, że Polska Agencja Wywiadu jest niewydolna, że mamy do czynienia ze zbłędnym rozpoznaniem sytuacji, bo polskie służby jakby wzięły za pewnik, że Aleksander Łukaszenka zostanie obalony, że Polska angażując się tak dalece we wspieranie tych protestów na Białorusi, no właściwie nie musi się obawiać odwetu. Nie musi się obawiać odwetu, można ogłosić powstanie Domu Białoruskiego przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, można tutaj zapraszać opozycjonistów białoruskich i twierdzić, że będzie się tworzyło tutaj rząd na uchodźstwie, rząd alternatywny wobec tego w Mińsku i właściwie nie spodziewać się żadnego odwetu, bo polski wywiad no tak ocenił sytuację. Okazało się, że ta sytuacja została bardzo błędnie oceniona, że spora część tych strajków na Białorusi, zwłaszcza w zakładach zbrojeniowych, była inspirowana przez służby rosyjskie, które chciały postawić Aleksandra Łukaszenkę w sytuacji bezalternatywnej i zmusić go, krótko mówiąc, do podpisania tych wszystkich dokumentów integracyjnych, zacieśniających integrację. No i okazało się, że ten parasol bezpieczeństwa, który Rosja roztoczyła nad Białorusią, jest bardzo skuteczny i nie tylko nie doszło do obalenia samego Aleksandra Łukaszenki, ale doszło do odwetu bardzo dotkliwego dla państwa polskiego. Myślę, że sytuacja będzie jeszcze eskalowała, przynajmniej do lutego 2022 roku w związku z planowanym referendum konstytucyjnym w Republice Białoruś i dlatego Polska dzisiaj natychmiast potrzebuje chociażby doktryny bezpieczeństwa informacyjnego, która pokazywałaby kierunki ochrony tej przestrzeni, którą nazywamy infosferą.
Panie doktorze, poruszył Pan niezwykle wiele wątków, a nie miałam śmiałości przerywać. Proszę jeszcze naszym widzom powiedzieć, jak w tej nowej sytuacji geopolitycznej, jak tutaj w tym spodobało mi się to określenie, w tym w cudzysłowie dzieleniu tortu czy krojeniu, gdzie jest miejsce Polski, gdzie my skończymy finalnie w tym nowym ładzie globalnym oraz w którym kierunku według Pana powinna iść Polska. Tutaj upatrywaliśmy sobie sojusznika w Stanach Zjednoczonych, wiem, że tutaj po wyborach już te relacje są dużo mniej zaciśnione, czy powinniśmy bardziej iść na zachód, czy jednak wrócić do korzeni, wrócić na wschód, do Słowian, gdyż tak jak tutaj Pan wspomniał, konflikt czy to z Rosją, czy to z Białorusią, to także wątek warty poruszenia, tak naprawdę się nam zupełnie nie opłaca. W którym kierunku jest, może być Polska i w którym kierunku powinny nasze władze próbować nas w jakimś stopniu ustawiać?
Myślę, że jednym z takich najbardziej fundamentalnych pytań, które powinniśmy sobie zadać, to jest to, w którą stronę chcemy iść w Unii Europejskiej, czy w stronę państwa federalnego, w stronę takiego superpaństwa niemieckiej Europy Federalnej, bo to jest projekt dzisiaj realizowany głównie w Berlinie, to Berlin jest główną taką osią napędową tego projektu, czy też jesteśmy za Europą ojczyzn, czy krótko mówiąc, czy stać nas mentalnie w zakresie kultury strategicznej na daleko posuniętą autonomię strategiczną, na zachowanie suwerenności państwowej, czy też chcemy się, no, używając takiego określenia bardziej publicystycznego, rozpuścić w takim tworze ponadnarodowym. My stoimy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym na straży niepodległości, suwerenności państwa polskiego. Uważamy, że włączenie się w projekt Europy Niemieckiej byłby katastrofalny nie tylko dla państwa polskiego, ale w ogóle dla narodu, dla odrębności kulturowej, dla podstaw cywilizacji łacińskiej. Natomiast to, za czym się opowiadamy, także w strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jest niewątpliwie polityka wielowektorowa, czy też strategia wielowektorowa w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Uważamy, że absolutnie anachronicznymi są takie zapisy strategii podpisanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, że podstawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Nie. Uważamy, że podstawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest sprawność aparatu państwowego naszego kraju i sprawność i służb specjalnych, i sił zbrojnych, i innych formacji mundurowych, odporność polskiej gospodarki, ale także odporność polskiej przestrzeni informacyjnej na różnego rodzaju nowe zagrożenia, naruszenia właśnie suwerenności kulturowej. W związku z tym opowiadamy się za prowadzeniem polityki wielowektorowej, to znaczy takiej, która byłaby prowadzona przez z bardzo mocnym akcentem na kwestie gospodarcze, aby polska dyplomacja była znacznie bardziej niż obecnie zaangażowana w promocję polskiego kapitału, polskich przedsiębiorstw za granicą, jeśli chodzi o eksport, ale także potrafiłaby tworzyć osie technologiczne, czyli sojusze z tymi państwami, które są skłonne do transferu technologii, wysokich technologii potrzebnych do rozwoju polskiej gospodarki. Mamy na myśli zarówno na przykład technologie jądrowe, technologie nuklearne potrzebne do budowy polskich elektrowni jądrowych, ale także mówimy o najnowocześniejszych systemach komunikacyjnych czy systemach zbrojeniowych. I tutaj niewątpliwie takimi partnerami, obok tych partnerów, których już mamy, czy to w Unii Europejskiej, czy w NATO, warto zacieśnić naszym zdaniem relacje, czy to z Republiką Turecką, czy z Węgrami, czy z Francją, czy z krajami spoza Europy, jak Korea Południowa, jak Chińska Republika Ludowa, jak Indie, jak Japonia. Uważamy, że ten transfer technologii jest bardzo, bardzo ważny. No i w takim położeniu, jakim jest Polska, niewątpliwie przyjęcie strategii pod tytułem Zero wrogów wśród sąsiadów, jako pewnego takiego długofalowego planu normalizacji relacji z naszymi sąsiadami, naszym zdaniem jest po prostu koniecznością. Polski nie stać w tym położeniu geopolitycznym na bycie skonfliktowanym z większością naszych sąsiadów, bo obecnie patrząc na napięte relacje z naszymi sąsiadami, no to właściwie tylko ze Słowacją nie toczymy jakiegoś sporu, bo z Ukrainą bardzo mocny spór o kwestie historyczne, z Białorusią to wiadomo, mamy konflikt graniczny już właściwie. Z Litwą cały czas nierozwiązane są kwestie praw polskiej mniejszości w tym państwie. Z Rosją relacje są bardzo napięte i są po prostu złe, zwłaszcza po zawieszeniu jednostronnie przez Polskę małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. No i z Niemcami mamy bardzo mocny spór, także no, taki nie tylko już ideologiczny, ale także gospodarczy. Te działania Niemiec mające na celu utrącenie polskiego programu nuklearnego i forsowanie szybkiej dekarbonizacji, no, która tak naprawdę skończyłaby się podporządkowaniem polskiej energetyki pod energetykę niemiecką, są bardzo niekorzystne, a z Czechami mamy bardzo mocny spór na niwie już całej Unii Europejskiej o Turów i właściwie te zakusy na można powiedzieć, no, na naruszenie polskiego bezpieczeństwa energetycznego są bardzo niebezpieczne. W związku z tym uważamy, że tutaj należy także wpuścić nowe kadry do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jesteśmy za powołaniem Krajowej Szkoły Służby Zagranicznej, która byłaby wolna od tych, można powiedzieć, takiego w cudzysłowie betonu, który jest przy Alei Szucha, który ma jeszcze, no, można powiedzieć, swoje korzenie w okresie PRL-u. Szereg reform, które rzeczywiście planujemy i będziemy i przedstawimy je 3 maja, jest nakierowane na prowadzenie polityki wielowektorowej w oparciu o osie technologiczne, o taką wizję Polski jako hubu gospodarczego na osi wschód-zachód i północ-południe. Także tutaj uważamy, że prowadzenie polityki wielowektorowej jest niewątpliwie taką odpowiedzią na wyzwania współczesności. Polska polityka zagraniczna, polska strategia polityki bezpieczeństwa musi być elastyczna. Musi być elastyczna, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądał ład międzynarodowy, jak będzie wyglądała ta architektura bezpieczeństwa międzynarodowego za lat 10 czy 15. Nie wiemy, kto będzie dominującą pozycję miał na kontynencie eurazjatyckim, czy Unia Europejska stanie się superpaństwem, jaka będzie pozycja Francji, jaka będzie pozycja Turcji w tym właśnie nowym ładzie międzynarodowym. Dlatego uważamy, że z tymi regionalnymi potęgami warto utrzymywać dobre relacje, podobnie zresztą jak z tymi największymi, którzy toczą tę konfrontację. I dlatego nie uważam, żeby tutaj błędem było zacieśnianie relacji z Chinami. Uważam, że ta wymiana handlowa jest potencjalnie bardzo korzystna także pod kątem transferu technologii z Chin.
Panie doktorze, to, co pan mówi, ma się właściwie nijak do tego, jak postępuje nasz rząd, bo Polacy mają świadomość tego, że jesteśmy skłóceni z każdym, oprócz tutaj wymienionej przez pana z naszych sąsiadów Słowacji czy Morzem Bałtyckim, ale tak naprawdę na ile ten rząd jest otwarty na tego rodzaju propozycje, na ile ta wielowektorowa, jak pan oceni właśnie działania tego rządu względem jakiejkolwiek refleksji, czy choćby tego, o czym pan wspomniał w odpowiedzi na pierwsze pytanie, że to my tak naprawdę prawdy, co wczoraj także poruszał z mównicy prezes Korwin-Mikke, oskarżając właśnie polski rząd, wytykając palcami premiera Morawieckiego i resztę towarzystwa, że to my wepchnęliśmy Łukaszenkę właśnie w ramiona Putina, ale tak naprawdę on nie miał wyboru, a trzeba było po prostu spróbować jakkolwiek temu zapobiec.
Ja myślę, że polska polityka zagraniczna na kierunku wschodnim jest, no jest właściwie funkcją od po roku 89, a no tak ściślej rzecz biorąc, to po przystąpieniu Polski do NATO w 1999 jest funkcją relacji amerykańsko-rosyjskich. Niestety, myślę, że warto zwrócić uwagę na te badania Instytutu Pamięci Narodowej, które odnoszą się do podporządkowania polskiego wywiadu cywilnego przez służby amerykańskie na przełomie lat 80. i 90. No chyba najbardziej dobitnie było to widać w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy na terytorium Rzeczypospolitej w Starych Kiejkutach obca służba specjalna utworzyła sobie po prostu tajne więzienie, w którym te torturowała ludzi. Było to absolutne i złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej i prawa międzynarodowego, szeregu konwencji w ogóle o ochronie praw człowieka, o zakazie tortur i tak dalej, i tak dalej. Polska niestety stanęła w awangardzie tej polityki bardzo agresywnej Stanów Zjednoczonych, czy to mówimy o inwazji na Irak, czy inwazji na Afganistan. Wiemy doskonale, jak się te inwazje skończyły. W samym Iraku ponad 400 tysięcy ofiar cywilnych. Źle się stało, że Polska była w awangardzie, ponieważ Polsce to absolutnie nic nie dało, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Natomiast bardzo źle się stało, że nie wprowadzono na przełomie lat 80. i 90. opcji zero w polskich służbach specjalnych. Mielibyśmy dzisiaj lojalne wobec państwa polskiego służby, a nie służby podporządkowane w dużej mierze pod interesy obcego państwa. Widzimy dzisiaj to strofowanie Polski przez prominentnych członków Partii Demokratycznej, chociażby przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydenta przez dwie kadencje, Baracka Obamę, który nazywa oficjalnie Polskę krajem niedemokratycznym. Widać tę wielką woltę w polityce zagranicznej od stycznia 2021 roku, od chwili, kiedy Joe Biden i Kamala Harris objęli urzędy z prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Widać wsparcie bardzo mocne polityki amerykańskiego państwa w zakresie roszczeń środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe w Polsce. Czyli ta polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Polski bardzo mocno się zmieniła. Mamy do czynienia z bardzo mocną woltą, której obecny rząd absolutnie nie przewidział, postawił wszystko absolutnie na jedną kartę. Mówi zarówno o rządzie, jak i o środku prezydenckim. Myślę, że nawet no, taką kwintesencją tego, taką ilustracją tej naiwności w polityce zagranicznej, którą prowadzi prezydent Andrzej Duda, jest sformułowanie i upowszechnienie określenia Fort Trump na kontyngent amerykański właśnie na terytorium Polski, gdzie właściwie nie wzięto pod uwagę innego scenariusza niż tylko zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I dzisiejsza polityka zagraniczna Polski jest polityką niezwykle chaotyczną, wynikającą z absolutnego niezrozumienia stosunków międzynarodowych, niezrozumienia przede wszystkim procesów geopolitycznych w stosunkach międzynarodowych. Bo z jednej strony minister Rau leci do Chin, próbuje tutaj właśnie, można powiedzieć, dywersyfikować polskie relacje polityczne na arenie międzynarodowej. Jest podpisany kontrakt na dostawy dronów Bayraktar z Turcją, no ale z drugiej strony mamy do czynienia z przyjęciem tak nieszczęsnej strategii bezpieczeństwa, która opiera polskie bezpieczeństwo na członkostwie, na tym kolektywnym bezpieczeństwie, zaniedbując tutaj politykę zagraniczną, kwestie polskich służb specjalnych, odporności państwa na dywersję ideologiczną i tak dalej, i tak dalej. No przecież gdyby państwo polskie posiadało instrumenty ochrony przed dywersją ideologiczną, nie byłoby dzisiaj publicznego atakowania żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej przez różnej maści celebrytów w mediach głównego nurtu. Nie byłoby sytuacji horrendalnej tak naprawdę, gdzie polscy parlamentarzyści atakują Wojsko Polskie, gdzie naruszają prawo, gdzie jeżdżą nad granicę, próbując właściwie wpisywać się w narrację prowadzoną przez białoruskie KGB i przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Brak Polsce tej odporności. Polski rząd wydaje się być bardzo zagubiony i myślę, że bardzo dobrze oddają tutaj ten fakt słowa ministra Zbigniewa Raua, który moim zdaniem wkrótce przestanie być ministrem, który powiedział wprost przed ostatnim szczytem NATO, że Stany Zjednoczone nie poinformowały Polski o tym, że Departament Stanu zniesie sankcje na Nord Stream 2. No to pokazuje, w jakim punkcie jesteśmy. Zresztą warto także wspomnieć o tym, że minister Rau na Warsaw Security Forum w tym roku powiedział, że Stany Zjednoczone nie tylko nie poinformowały Polski o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, czyli tak naprawdę o zapaleniu zielonego światła na ukończenie tego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, ale także nie poinformowały Polski o powstaniu AUKUS 15 września, czyli tego sojuszu obronnego Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. To też pokazuje, że ta ranga Polski w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi bardzo, bardzo mocno została obniżona. No i myślę, że nawet taki fakt, sam fakt, że byli ambasadorzy Stanów Zjednoczonych w Polsce, Daniel Fried i pani Georgette Mosbacher, oficjalnie się opowiedzieli za tym, żeby Międzynarodowy Sekretariat Inicjatywy Trójmorza przenieść na przykład do Berlina albo do Brukseli, no jasno pokazuje, że nawet inicjatywa Trójmorza została przez Stany Zjednoczone oddana w ręce Niemiec jako taki wewnętrzny, można powiedzieć, format w ramach Unii Europejskiej. To pokazuje, że te gwarancje bezpieczeństwa, które dla Polski również powinny być na nowo rozpatrzone i tutaj widać, że to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Indo-Pacyfiku jest coraz silniejsze w kontekście takiego, powiedziałbym, protekcjonalnego, coraz bardziej protekcjonalnego traktowania Polski przez Waszyngton. No warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kontynuowanie tej polityki jest zasadne. Moim zdaniem nie, ale ja także nie dostrzegam dzisiaj w rządzie sensownej alternatywy. Nie widać tutaj, myślę, że zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych jest bardzo potrzebna, ale tutaj nie sposób nie zauważyć, że ośrodek przy Alei Szucha, no mówię o MSZ-cie, coraz w mniejszym stopniu prowadzi polską politykę zagraniczną. Niestety tak się dzieje, a to jest oczywiście bardzo źle, dlatego że Polska dzisiaj powinna być bardzo aktywna na arenie międzynarodowej i wystąpić chociażby o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i działań hybrydowych Białorusi. Powinniśmy pokazywać naszą narrację, naszą perspektywę Polski w tym konflikcie, bo wystarczy sobie spojrzeć na możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, że dojdzie do otworzenia ognia, że być może służby białoruskie przekażą broń palną imigrantom i dojdzie do wymiany ognia i to polscy funkcjonariusze, polscy żołnierze będą przedstawieni przez media białoruskie i media rosyjskie o zasięgu globalnym jako agresorzy, że to Polska będzie przedstawiona nie jako ofiara, ale jako agresor. Musimy się przed tym bronić i do tego potrzebne jest nam efektywne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a jak widać, no obecny minister no niewiele może tak naprawdę i zresztą otwarcie się do tego przyznaje, do tego pomijania Polski w kształtowaniu tego nowego ładu międzynarodowego.
Panie doktorze, mieliśmy nadzwyczajne posiedzenie, ale Sejmu, które ocenia się różnie. Wczoraj pewnego rodzaju zgodność wszystkich partii politycznych, nie było szczucia ani różnych rodzaju innych insynuacji. Jak pan oceni tą dla niektórych pogadankę, bo tak naprawdę, no nie wiem, jakie jest pana zdanie, ale nic większego nie wniosło to posiedzenie, oprócz tego, że pewnego rodzaju jedność i spójność. Być może nie ukazano też innych opinii względem tego, że wiemy, że jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie i tak naprawdę, czy ta jedność jeszcze nie może mieć jakiś wpływ na, może mieć wpływ, jaki według pana ma wpływ na stosunek Białorusi, czy jest to jakiekolwiek szansa, żeby oni się wycofali, gdy widzą tą jedność naszą tutaj, być może rzekomą. Jakie pan widzi szanse na ocieplenie, jaki w ogóle pomysł, czy jest jakakolwiek szansa na ocieplenie tych stosunków z naszym sąsiadem, z Białorusią, czy jest jakakolwiek szansa na zawrócenie tego koła, w które tak naprawdę sami pomogliśmy wpakować się prezydentowi Łukaszenko. No i jeszcze w kontekście globalnym, bo nie mam śmiałości panu przerywać, bo są takie spekulacje, że właśnie względem tego konfliktu tutaj na naszej granicy polsko-białoruskiej, która jednocześnie jest granicą Unii Europejskiej i NATO, gdzie, jak pan oceni zachowanie względem tego, co dzieje się na polskiej granicy właśnie Unii Europejskiej i NATO i czy to pewnego rodzaju nie przymusi do tej właśnie federalizacji, do na przykład stworzenia europejskiej armii?
Ja myślę, że Unia Europejska nie posiada dzisiaj takich skutecznych instrumentów do radzenia sobie z tego kryzysem. Zresztą pokazał to rok 2015 i bezradność instytucji europejskich w tym zakresie. Tutaj główny ciężar walki właśnie z nielegalną imigracją do Europy wzięły na siebie państwa narodowe. Podobnie zresztą jak w roku 2020, kiedy były wprowadzane lockdowny, kiedy walczono z wezwania części polskich partii politycznych do tego, aby skorzystać z pomocy Frontexu, no wydają się absurdalne tak naprawdę. Cóż da, można powiedzieć, przyjazd do Polski kilkudziesięciu, nie wiem, 50 czy 60 ekspertów Frontexu, kiedy na granicy polsko-białoruskiej mamy obecnie 16 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy, czy to policji, czy straży granicznej. To jest żadne wsparcie tak naprawdę. Polska posiada swoich ekspertów w zakresie ochrony granic, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i tutaj nie potrzeba tego typu wsparcia. Natomiast te tendencje do pogłębiania integracji Unii Europejskiej są szczególnie mocno widoczne od tego roku. Myślę, że warto spojrzeć, przeczytać jeszcze raz, wgłębić się w przemówienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej z 15 września, kiedy tutaj mieliśmy do czynienia z takim wręcz wezwaniem do stworzenia Armii Europejskiej czy Europejskiej Agencji Wywiadowczej. I myślę, że nie wykluczam tego, że kryzys migracyjny, nie tylko zresztą na granicy polsko-białoruskiej, będzie takim impulsem, będzie takim pretekstem do przyspieszenia prac nad europejską armią. Natomiast odnosząc się do pytania pani redaktor w zakresie tej debaty w Sejmie, ja myślę, że wszystkie takie działania, które mają na celu integrację społeczeństwa i jego elit politycznych wokół Wojska Polskiego, wokół polskich służb mundurowych, Straży Granicznej, Policji, w sytuacji zagrożenia granicy są oczywiście bardzo korzystne. Natomiast mnie brakuje niewątpliwie takich działań prewencyjnych ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie rozumiem, dlaczego nie ma regularnych szkoleń kontrwywiadowczych dla polskich parlamentarzystów. Gdyby były takie szkolenia robione, nie mielibyśmy do czynienia z taką hucpą na granicy, gdzie polscy parlamentarzyści szarpią się tak naprawdę z funkcjonariuszami Straży Granicznej, tak naprawdę wpisują się w narrację prowadzoną przez białoruskie i rosyjskie służby specjalne. Gdyby polscy parlamentarzyści mieli takie szkolenia, gdyby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a konkretnie Departament Kontrwywiadu nie był bierny w zakresie tej prewencji, takiej edukacji, moim zdaniem nie mielibyśmy do czynienia z takimi sytuacjami. Wystarczyłoby tylko nakreślić pewne mechanizmy działania rosyjskich i białoruskich służb, pokazać polskim parlamentarzystom, jak tak naprawdę funkcjonują służby specjalne wschodnie, jak prowadzą operacje psychologiczno-informacyjne, że celem jest głęboka polaryzacja społeczeństwa polskiego, doprowadzenie do jak największej liczby konfliktów, do eskalowania napięcia, do oskarżania i można powiedzieć szczucia wobec polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Przecież te słowa, które celebryci wypowiadali pod adresem właśnie polskich żołnierzy czy funkcjonariuszy, są absolutnie karygodne i znowu widzimy tutaj absolutną bierność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przecież to jest wpisywanie się w narrację obcych służb specjalnych. Te osoby, które używały niecenzuralnych słów wobec żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy strzegą polskiej granicy, powinni być natychmiast doprowadzeni do prokuratury i powinny być im postawione zarzuty z kodeksu karnego. Tutaj niestety widać ogromną bierność państwa polskiego, niezrozumiałą dla mnie, zupełnie niezrozumiałą. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, że tak powiem, dalsze, które powinny konsolidować społeczeństwo tutaj, uważam, że należy przeprowadzić jak największą akcję uświadamiającą. To znaczy uważam, że również media publiczne powinny włączyć się bardzo mocno w takie kwestie uświadamiania, czym są współczesne konflikty hybrydowe, jak to wygląda, że ci imigranci są tylko i wyłącznie narzędziem wykorzystywanym w rękach służb specjalnych, w rękach resortów siłowych i oczywiście możemy być pełni współczucia i empatii wobec nich, natomiast nie wolno nam pozwolić sobie na słabość. Jeżeli raz wpuścimy nielegalnych imigrantów do Polski, to będziemy ich wpuszczać cały czas i co więcej, za nielegalnymi imigrantami pójdą zielone ludziki. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że dzisiaj państwo związkowe Rosji i Białorusi testuje system odporności i Unii Europejskiej, i Sojuszu Północnoatlantyckiego, i samej Rzeczypospolitej i pojawienie się zresztą już pierwszych zielonych ludzików kilka dni temu na granicy polsko-białoruskiej tylko zwiastuje to, że będziemy mieli do czynienia z taką eskalacją konfliktu. Moim zdaniem tym takim horyzontem eskalacji jest luty 2022 roku, czyli referendum konstytucyjne w Republice Białoruś. Myślę, że tutaj establishment skupiony wokół Aleksandra Łukaszenki porozumiał się z władzami na Kremlu, władze na Kremlu umożliwią, moim zdaniem, Aleksandrowi Łukaszence objęcie nowej funkcji przewodniczącego takiego zgromadzenia ludowego, ogólnobiałoruskiego zgromadzenia ludowego, które pozwoli z jednej strony zachować bezpieczeństwo samemu Aleksandrowi Łukaszence i jego rodzinie, a z drugiej strony w jakiejś tam perspektywie czasowej pozwoli na zwolnienie fotela prezydenta. No i pewnie na tym fotelu pojawi się polityk młodszy, polityk nie mający czarnego PR-u na Zachodzie, polityk no, skłonny do rozmów, do negocjacji z krajami zachodnimi. Natomiast do tego lutego myślę, że będziemy mieli do czynienia z eskalacją konfliktu. Rosja będzie starała się przyjmować pozycję mediatora. No i byłoby oczywiście fatalne dla państwa polskiego, gdyby o naszych losach, naszej i sytuacji na naszej granicy zaczęto rozmawiać w formacie grupy normandzkiej, a ja myślę, że Rosja będzie dążyła do tego, aby w formacie grupy normandzkiej, czyli Francja, Niemcy, Rosja, podobnie jak zresztą jest w sytuacji kryzysu w Donbasie, ten format normandzki bardzo, bardzo się przyjął. Dla Polski byłoby to fatalne. Zresztą pojawienie się jakichkolwiek, myślę, mirotworców rosyjskich, czyli sił pokojowych, wojsk pokojowych, jakiegokolwiek białego konwoju na granicy polsko-białoruskiej, moim zdaniem byłoby jeden z najczarniejszych scenariuszy dla państwa polskiego.
Co do najczarniejszego scenariusza, na ile pan ocenia, tak jak to już pan wspomniał, że migranci mogą zostać wyposażeni w broń, już zostali wyposażeni w łopaty, jakieś te narzędzia do przecinania tych płotów, które tak naprawdę są przez nich, są podejmowane próby ich zniszczenia. Jaka szansa na konflikt militarny i gdzie tak naprawdę jest polski rząd w kwestii takiej przyszłościowej? Tutaj pan mówi o lutym 2022 roku, ale wiemy, że mur nie powstanie wcześniej, w najpozytywniejszych scenariuszach niż lato 2020 rok. Mur zapora na granicy polsko-białoruskiej, ale przecież jest jeszcze granica z Ukrainą, jest pas bieszczadzki, gdzie tak naprawdę są to tereny niemalże niemożliwe do pełnego kontrolowania, a już wiemy, już media donoszą o coraz większej ilości, nie tyle co prób, ale także zatrzymań osób, nielegalnych migrantów właśnie na terenie Polski. Na ile jesteśmy w ogóle bezpieczni? I na ile przygotowanie na ten konflikt zbrojny, no i tutaj temat granicy bardziej południowej, polsko-ukraińskiej.
Ja myślę, że jest prawdopodobne to, że ci właśnie migranci otrzymają broń palną i jest bardzo możliwa wymiana ognia na granicy polsko-białoruskiej. Byłoby to bardzo korzystne dla Federacji Rosyjskiej, bo Federacja Rosyjska mogłaby zaprezentować się jako mediator, jako arbiter, jako państwo, bez którego nie ma bezpieczeństwa w tej części Europy. I o to myślę, że idzie też gra w tej eskalacji, w tej drabinie eskalacyjnej. Ta nielegalna imigracja przez Ukrainę już idzie i myślę, że także przyszły rok będzie kolejną falą, wielką presją migracyjną, ponieważ myślę, że będziemy mieli do czynienia z wielką falą migracji z Afganistanu. Nie jest wykluczone, że w Afganistanie będzie głód w przyszłym roku z uwagi na tę politykę, która jest obecnie prowadzona. Będzie duża fala imigracji, która będzie przez Uzbekistan kierowana właśnie przez Białoruś, także myślę, że na Ukrainę. Tutaj Rosja będzie chciała upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony destabilizować sytuację w Unii Europejskiej, czy właściwie na terytorium Rzeczypospolitej, a z drugiej strony doprowadzić do dezintegracji państwa ukraińskiego, do dalszej destabilizacji, do dalszej dezintegracji państwa ukraińskiego, które jest o wiele słabiej przygotowane do radzenia sobie z tego typu kryzysami niż państwo polskie. I teraz sama kwestia radzenia sobie z tym. Choćbyśmy wybudowali, nie wiem jak, nowoczesne zapory inżynieryjne na granicy Polski z Białorusią, na granicy Polski z Ukrainą. Gdybyśmy nawet zaopatrzyli Straż Graniczną w super nowoczesne środki rozpoznania, drony, które służyłyby do patrolowania właśnie tego pasa bieszczadzkiego, o którym pani wspomniała, to i tak nie, że tak powiem, nie poradzimy sobie z tą sytuacją bez normalizacji relacji z Rosją. Klucz do rozwiązania kryzysu migracyjnego leży w Moskwie i o tym warto mówić głośno. Bez normalizacji, bez ocieplenia relacji z Moskwą nie ma tutaj mowy o rozwiązaniu sytuacji tego konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Białoruś jest wykorzystywana jako tak zwany strategiczny zderzak do realizacji interesów strategicznych Rosji. Rosja bezpośrednio nie musi się angażować, ma od tego właśnie Aleksandra Łukaszenkę. Bardzo wygodna pozycja geostrategiczna dla Moskwy. Minister Zbigniew Rau otrzymał zaproszenie. Z moich informacji wynika, że otrzymał zaproszenie od Siergieja Ławrowa do Moskwy. Myślę, że taka wizyta powinna być bardzo dobrze przygotowana i przede wszystkim powinna się odbyć. Również strona rosyjska zasugerowała pola, można powiedzieć, kompromisu z Polską, czy takie pola do rozmowy, do przywrócenia normalnych relacji. Jednym z nich jest przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Oczywiście to się musi wiązać z odpowiednim nadzorem nad tym ruchem, natomiast moim zdaniem jest to w perspektywie chociażby najbliższego roku jest to absolutnie do zrealizowania, jest ten ruch do przywrócenia. Myślę, że także złagodzenie polityki polskiej wobec samego Aleksandra Łukaszenki byłoby bardzo, że tak powiem, dobrze widziane i myślę, że ograniczenie angażowania się Polski w tworzenie quasi rządu białoruskiego na terytorium Rzeczypospolitej no jest niewątpliwie takim polem do negocjacji, ale nie z Aleksandrem Łukaszenką, ale z Siergiejem Ławrowem, z Władimirem Putinem, z Federacją Rosyjską. Oczywiście istnieje także kwestia kontraktu jamalskiego. Myślę, że tutaj będzie Polska miała wiele nacisków w przyszłym roku na przedłużenie tego kontraktu. Przypomnę tylko, że kontrakt wygasa 31 grudnia 2022 roku. Jest to kontrakt podpisany jeszcze w latach 90. przez rząd Waldemara Pawlaka. No i niewątpliwie tutaj będzie się toczył duży spór, czy też będą toczyły się negocjacje na temat właśnie kształtu nowej umowy. Moim zdaniem Rosja będzie naciskała na przedłużenie tego. Pytanie, czy do tego czasu zostanie uruchomiony gazociąg Baltic Pipe. Moim zdaniem termin 1 października jest mocno zagrożony już dzisiaj. Natomiast w tej całej układance, tak jak powiedziałem, kluczowe jest zdanie Rosji, bo Rosja jest tutaj regulatorem, jest takim hubem migracyjnym, realnym hubem migracyjnym, to Rosja sprawuje parasol bezpieczeństwa nad Federacją, nad Republiką Białoruś. W związku z tym uważam, że jak najszybciej powinna się odbyć wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych. Czy będzie to Zbigniew Rau, czy będzie to już nowy minister spraw zagranicznych w Moskwie. Powinna być to wizyta bardzo kilkudniowa, bardzo dobrze przygotowana z ekspertami z różnych, że tak powiem, dziedzin życia i z kwestii bezpieczeństwa i oczywiście z obszaru gospodarki, ale także z ekspertami od ochrony granic w kontekście chociażby, tak jak powiedziałem, przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. No i myślę, że tutaj możliwość stosowania presji przez Kreml na białoruski Mińsk jest na tyle duża, że ewentualna odwilż w relacjach polsko-rosyjskich no zakończyłaby tę nieszczęsną konfrontację na granicy polsko-białoruskiej.
Panie doktorze, proszę jeszcze podzielić się z naszymi widzami swoją oceną względem tego, że nie tak dawno odbywały się marsze wolnościowe właśnie w związku z walką z tą jedną wspomnianą przez pana wcześniej chorobą globalną. Ponadto mamy marsze niepodległości, zbliżające się marsz niepodległości, święto niepodległości 11 listopada, gdzie tutaj rozkazy, bo to wiadomo nie jest w większości jakaś samowolka służb państwa, policji czy na granicy wojska, rozkazy były takie, że pacyfikujemy, gazujemy, no nie oszczędzamy naszych, a tutaj ludzie są oburzeni tym, że właśnie ci nasi funkcjonariusze, ci granicznicy, nie wygląda to zbyt poważnie. Oni tam na nich z łopatami, nie wiadomo czym jeszcze, za jakiś czas, a my tak naprawdę stoimy troszeczkę jak bezbronni, tacy chłopcy, których jeszcze z drugiej strony się obraża. W internecie, tak jak pan wspomniał, celebryci nawołują do tego, aby właśnie byli ludźmi, chronili te matki z dziećmi, ale właśnie jak Polacy mają sobie to wytłumaczyć, jak pan to oceni, że nasi naszych mieli przyzwolenie atakować, a tak naprawdę to jest pewnego rodzaju, no tak jak pan powiedział, żywa tarcza, ale jest też to dla laika, no taki wróg i dla wielu osób jest oczywiste, że ta jakakolwiek asymigracja ludności islamskiej nie ma w ogóle racji bytu, bo taka jest no, rzeczywistość na Zachodzie, że nasi żołnierze wydają się troszeczkę tacy bezradni i czy to w końcu na tej granicy nie skończy się dla nich źle, bo właśnie ta druga strona podejmie jakieś bardziej agresywne działania, a wtedy już odwrotu nie będzie, gdy ktoś właśnie uszczerbku na zdrowiu czy życiu niestety dostanie.
Myślę, że te działania części elit politycznych przeciwko Marszowi Niepodległości są działaniami haniebnymi. Właśnie tego typu wydarzenia jak Marsz Niepodległości powinny spajać one służą właśnie, są czynnikiem solidarności, wyrazem solidarności wobec polskich obrońców granic, powinny być wyrazem właśnie no, konsolidacji narodowej, konsolidacji wokół wartości takich jak suwerenność, niepodległość, nienaruszalność granic, jak szacunek do polskiego munduru i tutaj chwała oczywiście organizatorom Marszu Niepodległości, że po raz kolejny się ten marsz odbędzie, natomiast zupełnie niezrozumiałe są z punktu widzenia polskiej racji stanu działania tej części polskich elit politycznych, które próbują przeciwdziałać tego typu wydarzeniom. Natomiast co do polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na granicach, ja myślę, że przede wszystkim jest za mało sprzętu do rozpętania zamieszek. Mamy nowoczesne dzisiaj już urządzenia, które no, powiedziałbym takiej walki elektronicznej także do rozpędzania tłumu, do rozpędzania zamieszek. Uważam, że tego typu sprzęt powinien być jak najszybciej dokupiony dla polskich służb i takie środki nieletalne, tak zwane środki nieletalne, czyli broń nieśmiercionośna powinny być w standardowym wyposażeniu wszystkich pododdziałów właśnie strzegących granicy, aby zminimalizować oczywiście ryzyko tej eskalacji, ale tak jak powiedziałem, jeżeli imigranci dostaną broń od Białorusinów, od służb białoruskich czy od służb rosyjskich, no to trudno, aby polscy tutaj pogranicznicy, aby polscy funkcjonariusze i żołnierze no, odpowiadali środkami nieletalnymi, odpowiadali gazem łzawiącym na kulę. To jest wykluczone w tym momencie, jeżeli dojdzie do naruszenia granicy, jeżeli dojdzie do ataku ogniowego na polskie patrole, na polskie pododdziały, no to oczywistą jest, że polscy żołnierze i funkcjonariusze powinni mieć prawo do obrony.
Panie doktorze, jeszcze będąc w temacie Marszu Niepodległości, także odniósł się Pan na swoich mediach społecznościowych, gdy mógł Pan tylko jeszcze naszym widzom objaśnić tą kwestię, że niepodległość zaczyna nie być kwestią absolutną. Sugeruje się rezygnowanie z niej właśnie na miarę takiego partnerstwa na przykład z Niemcami. Co się dzieje z Niemcami? Co się dzieje z naszym społeczeństwem, z naszymi elitami, gdzie właśnie tutaj na czele z choćby prezydentem Warszawy Trzaskowskim, który nie tak dawno brał udział w innych manifestacjach, próbuje za wszelką cenę takie właśnie narodowe uroczystości się stawać im na drodze, a przede wszystkim no, mówić, że one są nielegalne, że ci patrioci, te rodziny z dziećmi, tutaj także nasi widzowie na pewno wybierają się na ten marsz, bo on teraz już jest legalny, stał się państwowy. Jak się pan odniesie do tego, że właśnie ten marsz stał się państwowy, bo pojawiały się spekulacje, że państwowy to już znaczy, że nie do końca taki niepodległy.
Tak jak powiedziałem, Marsz Niepodległości jest wielkim wydarzeniem, jest naprawdę bardzo chwalebną inicjatywą, jest inicjatywą, no, powiedziałbym, jedną z takich inicjatyw narodowotwórczych. I w tym kontekście dobrze się stało, że jest legalny, chociaż no, oczywiście cała sytuacja była absurdalna z próbą zakazu tego marszu. Natomiast co się dzieje, odpowiadając na pytanie pani redaktor, co się dzieje z naszym społeczeństwem? Nasze społeczeństwo, nasz naród jest bardzo mocno atakowany. Mamy do czynienia z potężną dywersją ideologiczną, która rozpoczęła się jeszcze no, kilkadziesiąt lat temu wraz z wielkim nurtem takim filozoficznym postmodernizmu, kiedy zaczęto podważać no, podstawowe, fundamentalne pojęcia dla cywilizacji łacińskiej. Kiedy doszło do transformacji ustrojowej w Polsce, to uniwersytety, to państwowe uczelnie stały się, można powiedzieć, podstawowym takim celem ataku tych ośrodków, które prowadzą dywersję ideologiczną. Mam na myśli tutaj przede wszystkim tak zwany neomarksizm kulturowy. To ten nurt zaczął bardzo mocno być lansowany w polskich uniwersytetach. Zaczęto od podważania pojęcia prawdy, fundamentalnej absolutnie dla cywilizacji łacińskiej, ale za podważaniem pojęcia prawdy poszły kolejne pojęcia, aż do sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj, że podważa się płeć biologiczną, istnienie płci biologicznej. Absurdalna sytuacja, no bo jeżeli można zakwestionować płeć, to właściwie już można zrobić ze społeczeństwem wszystko. Neomarksizm kulturowy tak naprawdę bardzo mocno zaczął relatywizować relacje społeczne, zaczął bardzo mocno podmywać tradycyjną instytucję rodziny, no czyli fundament. Tak naprawdę wszystkie ruchy totalitarne, wszystkie ideologie totalitarne zaczynały właśnie od podważania podważania pojęcia prawdy, od relatywizowania pojęcia prawdy i od uderzenia w podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Tak zaczęła się rewolucja, właśnie w Rosji, tak bolszewicy zaczęli właśnie walczyć ze starym światem. Wiemy, ile milionów istnień ludzkich kosztowała ludzkość ten eksperyment neobolszewicki. I dzisiaj rzeczywiście takim neobolszewizmem jest neomarksizm kulturowy, który przesunął ten akcent z walki płci, z walki klas na walkę płci. Absolutnie sztuczny problem i no, dzieje się bardzo źle, że polskie państwowe uniwersytety, czołowe polskie uniwersytety dopuszczają do takiego szaleństwa tak naprawdę, do kwestionowania płci biologicznej i tutaj niestety trzeba jak najszybciej odbić polskie uniwersytety z rąk neomarksistów kulturowych, bo to się przekłada na całą spoistość tkanki społecznej. Postępująca atomizacja społeczna, rozmywanie więzi społecznych jest absolutnie destrukcyjne dla funkcjonowania, dla suwerenności państwa, dla jego suwerenności nie tylko kulturowej, ale w ogóle suwerenności także politycznej. W związku z tym uważamy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, tworząc i przygotowując chociażby strategię 4.0, że dzisiaj walka o polską suwerenność, o polską niepodległość zaczyna się w polskich domach, w polskich szkołach, na polskich uniwersytetach i w polskich mediach. To jest dzisiaj tak naprawdę główny bastion ochrony państwa polskiego, bo jeżeli w mediach mamy przekaz, który no właśnie podważa podstawy cywilizacji łacińskiej, to można już tak kolokwialnie powiedzieć, że daleko nie zajedziemy na takiej narracji jako państwo niezależne, jako państwo suwerenne. Coraz częściej w polskim przekazie medialnym pojawiają się głosy o tym, że Polska powinna oddać pozostałą część swojej suwerenności na rzecz podmiotów ponadnarodowych, takiego właśnie superpaństwa europejskiego. Bardzo mocno uaktywniła się partia niemiecka w Polsce. To lobby proniemieckie jest niezwykle silne i można powiedzieć, że doszło do takiej konsolidacji części lobby proamerykańskiego z lobby proniemieckim, zwłaszcza po lipcu 2021 roku, po tym, można powiedzieć, po zawarciu strategicznego partnerstwa niemiecko-amerykańskiego, gdzie Amerykanie oddali wolną rękę Niemcom, jeśli chodzi o kształtowanie tutaj, tak jak powiedziałem, różnych relacji gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. No i tutaj mamy bardzo silne te lobby proniemieckie, które moim zdaniem także będzie dążyło do przedterminowych wyborów w Polsce w roku 2022.
Wiele nas czeka w tym roku 2022. Bardzo, bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za niezwykle ciekawy i wyczerpujący pewnego rodzaju taki wykład na temat geopolityki, począwszy, zakończywszy tutaj właśnie na kwestiach takich, jak właśnie walczyć o tą naszą niepodległość. Dla państwa tutaj cenna uwaga, że to wszystko nie zależy tylko od polityków, lecz od tego właśnie, o czym rozmawiamy z naszymi dziećmi w domach, czy kontrolujemy to, co przekazywane jest im w szkołach. Dlatego raz jeszcze, drodzy państwo, moim i państwa gościem był dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dziękuję bardzo serdecznie, panie doktorze, za tę rozmowę.
Dziękuję, panie redaktor, dziękuję państwu.
A ja z tego miejsca, drodzy państwo, przypominam o subskrypcji naszego kanału, abyście państwo mogli być na bieżąco ze wszystkim, co dla państwa przygotowaliśmy, oraz zachęcam do odwiedzania platformy www.tvpolska.pl, gdzie bez cenzury, bez względu na pewnego rodzaju reżim słowny, możecie państwo oglądać nasze materiały. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję bardzo raz jeszcze, panie doktorze.
Dziękuję.
tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.